będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Ponownie witamy widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat zapowiadany. Chcemy rozmawiać dzisiaj o Puszczy Białowieskiej, chociaż rzeczywistość przynosi nam te problemy ostatnich dni. Wiadomo, koronawirus, słyszymy o tym właśnie w każdych wiadomościach i rzeczywiście jest to problem wielki dla Europy, także dla naszej ojczyzny, no ale też na moment też chcemy się oderwać może od tej codzienności i też porozmawiać o sytuacji z problemem, bo Puszcza Białowieska oznacza również problem dla naszej ojczyzny. Państwo na pewno wiedzą, pamiętamy tyle audycji u nas i w Radiu Maria, i telewizji Trwam, obecność świętej pamięci pana profesora Jana Szyszko i wielu, wielu ludzi lasu, tak trzeba powiedzieć, oddanych służbie leśnej i nie tylko, bo są też tutaj działacze społeczni, których dzisiaj w naszym studio chcemy powitać. Ale rozpoczniemy tutaj po mojej lewej stronie. Jest pan Mariusz Agiejczyk. Osoba ważna, bo nadleśniczy, nadleśnictwa Hajnówka.
Szczęść Boże, Daszbór.
Powiemy zaraz, tutaj każdy z panów przedstawi swoją działalność. Pan Mieczysław Gmiter to już człowiek legenda. Trzeba powiedzieć, radny miasta Hajnówka, społeczny ruch obrony Puszczy Białowieskiej. No, walczący, mówiący, gdzie tylko się da, na temat sytuacji bardzo trudnej. Witamy, szczęść Boże, panie Mieczysław.
Szczęść Boże, witam ojca, witam Daszbór państwa, również szczęść Boże.
Tak. No i pan Łukasz Maciejunas, zastępca nadleśniczego nadleśnictwa Bydgoszcz. Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Daszbór.
Daszbór, chociaż pana obecność jest tutaj o tyle ciekawa, że kiedyś kilka lat pan poświęcił pracy właśnie na leśnictwie Hajnówka, więc ten temat...
Dąbrowska i Białowieża.
Białowieża, więc tak. Można powiedzieć, zna pan ten problem i tamte tereny bardzo dobrze, bo przemieszczał się każdego dnia, prawda?
Tak, jak najbardziej.
To może wprowadźmy naszych słuchaczy w takiej pigułce i telewidzów do tematu. Jak wielka jest Puszcza Białowieska? Bo to mówimy tak, prawda, tak dla wyobraźni. Ile to jest kilometrów kwadratowych? No i gdzie jest problem? Pan nadleśniczy pierwszy. No,
dziękuję za udzielenie głosu i witam serdecznie radiosłuchaczy i telewidzów. Puszcza Białowieska to jest taka perła w koronie lasów państwowych. Tak? Zajmuje 62 tysiące hektarów. Jest podzielona na wiele stref, które są poddane różnym reżimom ochronnym, między innymi takim reżimom ochronnym jak Park Narodowy. Jest to taka największa forma ochrony w Polsce, ochrony przyrody biernej. No ale również składa się z trzech nadleśnictw. Jest to nadleśnictwo Białowieża, nadleśnictwo Broski, oczywiście nadleśnictwo Hajnówka, w którym jestem nadleśniczym. Zajmuje po polskiej stronie 62 tysiące hektarów, także Park Narodowy to jest 10 tysięcy hektarów, a pozostałe nadleśnictwa zajmują 50 tysięcy.
To trzeba odróżnić właśnie, bo ja tak dla średnio zainteresowanego człowieka, ja wiem, latami miałem takie wyobrażenie, że Puszcza Białowieska to jest cały ten obszar, gdzie nikt tam nie może, prawda, wejść, wyciąć kawałek gałęzi. Zostawiamy to jako takie po prostu naturalna, taki jakby ekologiczny. No nic tam się nie robi, a to jednak tak nie jest.
No mam nadzieję, że ojciec miał przyjemność kontaktu z świętej pamięci profesorem Janem Szyszko.
Oczywiście.
I on tutaj wiele programów poświęcił temu, żeby uświadomić ludzi, w jaki sposób ta puszcza była od wieków użytkowana. Że w tej puszczy byli ludzie, że z tej puszczy korzystano. I tak do tej pory to się odbywało. Teraz mamy takie dylematy, jak tą puszczę chronić i w jaki sposób zachować tą puszczę dla przyszłych pokoleń. Przede wszystkim musimy sobie zdawać sprawę, że Polska jako członek Unii Europejskiej podpisał dyrektywy siedliskowe, które zobowiązują nas do chronienia i gatunków i siedlisk, które mamy w Puszczy Białowieskiej. I dlatego jesteśmy zobowiązani, zgodnie z prawem i unijnym, które jest traktowane zresztą wyżej prawa polskiego w obecnym czasie, aby to zachować dla przyszłych pokoleń.
Czyli puszcza chce, żeby człowiek tam ingerował, żeby pracował, żeby zbierał drzewo i dbał o nią. Po prostu to na tym polega.
To jest taki proces, ojcze, że po prostu leśnik jest po to tam, żeby takie procesy kierować, stymulować. Jest przyjacielem tej przyrody. My jesteśmy tam, nie znaleźliśmy się znikąd. My jesteśmy tam ludźmi, którzy albo żyją, wychowali się w tej puszczy, albo ukończyli szkołę technikum leśne w Białowieży. Także cały czas jesteśmy jakby związani emocjonalnie z tym terenem. Jesteśmy stamtąd, tak? My tą puszczę obserwujemy. Obserwowali nasi przodkowie, obserwowali nasi poprzednicy, leśnicy. Także cały czas jakby kierowaliśmy tą puszczą. Od 95 lat Lasy Państwowe starały się utrzymać jak najbardziej wzorową gospodarkę. Oczywiście z postępem wiedzy pewne nasze działania się modyfikowały i ulepszaliśmy tą ochronę Puszczy Białowieskiej. A najlepszym przykładem, że ta Puszcza Białowieska była dobrze chroniona, to są te wszystkie tytuły, które utrzymała. To jest sieć Natury 2000 w Unii Europejskiej, jest to obszar UNESCO, teraz dziedzictwo światowe. To świadczy o naszym zaangażowaniu i dobrej pracy.
No i to była perełka, prawda? Perełka jest. Co się dzieje? Dlaczego teraz trzeba bronić Puszczę Białowieską? W ten temat też wejdźmy, bo po to rozmawiamy. Pan Mieczysław Gmiter, radny miasta Chinówka, Społeczny Ruch Obrony Puszczy Białowieskiej. Przed czym bronimy Puszczę?
Proszę ojca, szanowni państwo, pozwolę się nie zgodzić tutaj z wypowiedzią, z jednym zdaniem pan Leśniczego, że jest to perła w koronie polskich lasów. To była perła w koronie polskich lasów, a aktualnie jest to całkowita destrukcja lasu i Puszczy Białowieskiej. No swego czasu nie pozwolono na wycięcie 22 drzew kornikowych. To było w 2012 roku. W związku z tym nastąpiła gradacja kornika drukarza Puszczy Białowieskiej i praktycznie ta Puszcza Białowieska w chwili obecnej jest w takiej destrukcji, tak jest zniszczona, że jest to po prostu, tak jak tu pan Leśniczy mówił, księżycowy charakter, krajobraz tej Puszczy Białowieskiej. Oczywiście bardzo prędko tak zwane organizacje ekologiczne, czyli moim zdaniem ekoterroryści i nic nie mającego wspólnego z ekologią, podchwyciły ten temat i oczywiście w świat puściły nieprawdziwą informację, która nie miała nic wspólnego z rzeczywistością na temat Puszczy Pierwotnej i lasu naturalnego, co było rzeczywiście fałszem i nieprawdą, ponieważ Puszcza Białowieska, no po prostu podchodźmy do tego w sposób realny i ten właściwy. No.
Ale powiedzmy, kto nie dopuścił, żeby wyciąć te zarażone drzewa? No bo, panie Radysi, czy pan wtedy już był tam?
Tak, byłem, oczywiście.
Jak to było? Ktoś zadzwonił, nie wiem, z Warszawy, czy z Białegostoku? Dyrektor konkretny?
No, jeżeli chodzi o te drzewa,
jeżeli może się dowiedzieć.
Pan Mieczysław, no to dyrektor Rudosiu się nie zgodził na wycięcie tych drzew.
Wojewódzka Dyrekcja Ochrony Środowiska. Tak, nie wyraziła zgody na to.
Musimy brać też pod uwagę jeszcze inne aspekty, tak? Puszcza Białowieska to także i gospodarka łowiecka. Weźmy pod uwagę, że ludzie z tego lasu korzystają i korzystać chcą. To nie tylko rekreacja, tak? Turystyka jest bardzo wysoko rozwinięta, która jest potrzebna dla tamtych terenów.
No ale z tego, co widzimy zdjęcia, państwo może zobaczą za moment, tutaj pan Nadleśniczy nam przywiózł, no i ja też pamiętam, jak ojciec dyrektor, będąc tam z wizytą, no był zdruzgotany, jak opowiadał, że no to się w głowie nie mieści. Widać, że no poniszczony drzewostan, który no będzie bardzo trudno odbudować. To zresztą co pan minister Szyszko też mówił, prawda?
No jest to problem, tak? To w tym momencie mamy 7 milionów metrów sześciennych drewna martwego, w tym 2,5 miliona metrów sześciennych drewna świerkowego. Potencjalnie jest to bardzo jakby niekorzystne dla i siedlisk, i dla gatunków, bo te zamieranie, które przeżyły te drzewostany, tak, odbyło się w dosyć krótkim czasie. To jest na przestrzeni od 2012 roku do 2018 roku. Z tą próbą przez pana profesora Jana Szyszko, świętej pamięci, kiedy próbowaliśmy ratować te drzewostany w sposób dla nas jakby najbardziej zrozumiały, bo jedynym sposobem walki z kornikiem to jest wycięcie i wywiezienie tej materii, czyli tego drewna, drzewa zarażonego poza Puszczę Białowieską. No i oczywiście spotkaliśmy się z falą krytyki, z falą sprzeciwu społecznego. Nie wszyscy to akceptują. Jakie są tego powody? No, trudno teraz jakby tutaj rozdzielać włos na troje. No, jedni mają jakiś światopogląd związany czy z człowiekiem, czy bardziej są pro zwierzęco nastawieni, czy pro roślinno. Takie rzeczy no po prostu są teraz akceptowalne na świecie i ci ludzie mają swoje zdanie i my to szanujemy i staramy się cały czas to wszystko łączyć.
Wiem, że jest o tyle trudno, że panowie, no to są wasi koledzy, którzy kiedyś decydowali, czy coś tam, prawda, robili tak albo tak.
Jeszcze powiedzmy o jednej rzeczy, powiedzmy o dezinformacji, która była, bo twierdzenie takie, że leśnicy tych trzech nadleśnic, tak, których zasiadają i urzędują, wycinają prastarą, pierwotną puszczę. Mówimy o lesie gospodarczym, nie mówimy o parku narodowym. To trzeba zauważyć.
Mówimy o rezerwatach przyrody.
Dokładnie, to nie było.
Tak, bo rezerwat jest zostawiony tak, jak było i po to, żeby pokazać, no jak wygląda, no, bez ingerencji ludzkiej, prawda?
No mamy obszary, w których jest ta ochrona bierna, czyli ten park narodowy i rezerwaty i tam przyroda rządzi się własnymi prawami. A mamy obszar, gdzie jeżeli się cofniemy do historii, to cały czas podkreślał pan profesor, tak, gdzie była ta eksploatacja, przede wszystkim eksploatacja. To słowo, które tutaj pada, to nie jest przeze mnie użyte bezcelowo. Eksploatowali to przede wszystkim najeźdźcy, tak, czy Niemcy, czy Rosjanie poprzez swoją gospodarkę, którą mieli możliwość zaprezentowania nam na terenie Puszczy Białowieskiej, w mocny sposób eksploatowały te tereny. Na te tereny odnowiły się albo naturalnie, albo za pomocą odnowień już kierowanych w II Rzeczypospolitej, a następnie po wojnie. Także cały czas leśnik jakby kierował. Naszym rolą jest utrzymanie stabilności tych drzewostanów, żeby one służyły w długiej perspektywie. I zatrzymywaliśmy te gradacje kornika, bo kornik nie jest rzeczą nadzwyczajną w Puszczy Białowieskiej. On był, jest i będzie. Tak? My potrafiliśmy na tyle utrzymać w ryzach tego kornika w Puszczy Białowieskiej, że te wszystkie procesy odbywały się w długim okresie czasu i to zapewniało bogatą bioróżnorodność, którą mamy w Puszczy Białowieskiej. Na przykład pewne gatunki dzięciołów muszą mieć odpowiednie na przykład dzięcioł czarny.
Czarny, tak.
I on musi mieć stary drzewostan świerkowy. I teraz mamy do czynienia z tym momentem, kiedy ten drzewostan świerkowy stary zamiera, łamie się. Jeszcze jest to drewno, drzewo martwe, jest w takich fazach, że ten dzięcioł potrafi tam mieć te nisze swoje, ale w pewnym momencie, kiedy te procesy zaczną naturalnie dominować i te drzewo się po prostu spróchnieje, zabraknie tych starych drzew. A my to powoli prowadziliśmy tak
małymi procesami. Teraz następuje proces już, tutaj patrzę na pana Mieczysława, odnowy, prawda, że wycinane są te chore drzewa, jest już pozwolenie, decyzje i tak dalej, tak?
Tak.
Czy jest problem dalej, no bo...
Proszę ojca, więc no tak się składa, że akurat świętej pamięci profesor Jan Szyszko, wybitny naukowiec,
jeśli chodzi o leśnictwo,
uznany w całym świecie, rozpoczął proces naprawczy w Puszczy Białowieskiej, czyli proces naprawczy polegający na dwóch rzeczach, które powinny być dokonane, więc usunięcie nie drzew, bo to już nie drzew, tak jak pan leśniczy powiedział, tylko drewna, czyli tych wszelkiego rodzaju drewna świerkowego, który został przez kornika drukarza praktycznie pozbawiony życia, jak również rozpoczęcia odnowy Puszczy Białowieskiej, czyli rozpoczęcia procesu naprawczego w Puszczy Białowieskiej. Przeprowadził również świętej pamięci profesor Jan Szyszko, któremu bardzo wiele zawdzięcza nie tylko Puszcza Białowieska, ale cała Rzeczypospolita, jeśli chodzi o ochronę środowiska i lasy. Rozpoczął ten proces odnowy, zostało to wszystko wstrzymane, no zostało czego nie mogliśmy zrozumieć, nie mogli zrozumieć to leśnicy polscy, leśnicy zatrudnieni w Puszczy Białowieskiej, jak również mieszkańcy, ponieważ dochodziło do paradoksów, gdzie w Białowieży, w miejscowości, która jest położona w środku Puszczy Białowieskiej, mieszkańcy musieli palić w swoich piecach węglem kamiennym, nie mogli kupić metra sześciennego drewna, a jednocześnie, tak jak pan leśniczy powiedział, ponad 7 milionów metrów sześciennych zalega w Puszczy Białowieskiej. Ale żeby, proszę ojca, wyobrażenie tutaj państwo mieli, widzowie, ile tego jest. Gdybyśmy ułożyli taką ścieżkę metr wysokości, metr długości, to pewnie minęlibyśmy tą ścieżką Paryż i pewnie byśmy byli w Brukseli i w Madrycie. I
jest to takie drzewo do pozyskania, prawda?
Tak, tak. Tyle zalega w Puszczy. Wszyscy, którzy przyjeżdżają spoza granic Rzeczypospolitej, nawet spoza granic województwa podlaskiego, to biorą się za głowę. No nie wyobrażałem sobie, tak jak właśnie tutaj ojciec powiedział, że dyrektor był również w tej puszczy i nie mógł tego...
Zgotany.
Do niego to nie docierało. Jak można było coś takiego zniszczyć?
Ale potem patrzyłem w internecie na te zdjęcia. No coś niesamowitego, no bo... Ale panowie tak, no wy macie dobrą wolę, prawda? Jesteście przygotowani, uczeni i tak dalej. Więc gdzie był problem? No jeszcze raz...
Znaczy, no, mamy problem
z tym, chciał zniszczyć Puszczę Białowieską?
Problem był, to może ja powiem tak.
Rządziła Platforma.
Gdzie jest problem? W chwili obecnej problem istnieje. Jak nie wiesz, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Proszę ojca, więc tak, podaż drewna jest większa od popytu w Unii Europejskiej. Więc po co ma, załóżmy, sprzedawać drewno Polska, skoro mogą to robić Niemcy, gdzie nie ma problemu, bo oni doskonale przerabiali ten w Puszczy Bawarskiej, przerabiali kornika drukarza, gdzie została cała zniszczona, już tego nie dopuszczą więcej. Oni wycinają, nie pytają się nikogo, robią to Norwegowie, również wycinają. My wycinamy około 60% przyrostu rocznego w lasach państwowych, natomiast w Norwegii jest to prawie 90 000 procent.
Mamy za dużo drzewa?
Tak, po prostu to jest. Jak nie wiesz, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze.
Tak, że mamy za...
No. Ja po prostu, ja mogę tutaj troszeczkę tak jakby naświetlić, że lasy państwowe nie są nastawione na eksploatację lasów państwowych w Polsce jako ogólnie, czy to jest Puszcza Białowieska, czy to jest poza Puszczą, to ma być trwała, zrównoważona gospodarka. Oczywiście, tak? To ma służyć dla przyszłych pokoleń. My jesteśmy na tej ziemi tylko na chwilę.
Czyli wycinka musi być znormalizowana jakimiś, prawda, przepisami konkretnymi.
I to jest, wszystko jest zrobione.
Tak, wszystko jest, mamy po to
ustawę. Ochrona żubra, prawda? Tak. Teraz mamy odnowioną populację, a wiemy, że było po wojnie tak, że chyba była jedna para, czy sześć.
Był taki okres, jak było.
Teraz mamy 750 pod uwagę. Puszczy Białowieskiej.
Czyli racjonalne korzystanie i wszystko wtedy...
Znaczy ustawa nasza jasno i wyraźnie mówi, tak? Weźmy to pod uwagę. Ustawa mówi jasno i wyraźnie. Trwale zrównoważona gospodarka leśna. Dopiero później jest punkt następny, jak mamy czerpać z tego, jakby to powiedzieć, korzyść, tak? Lasy państwowe są jednostką samofinansującą się. My nie dostajemy dotacji z budżetu państwa. My sami działamy, sami wypracowujemy...
Kapitał.
Tworzycie, tak jest. Według którego działamy.
Miejsca pracy,
ale... około 26 tysięcy osób, tak, które pracują, więc plus jeszcze inne rozgałęzienia gospodarki. Bo weźmy pod uwagę tartaki. Dokładnie, tartaki, przemysł meblarski. To jest bardzo, bardzo, bardzo duży rynek. Więc to nie jest tak, że tylko pozyskujemy, tak? Tutaj już zacząłem mówić o tej turystyce. No zobaczmy, ile osób, jak osoby te korzystają z lasów, jeżeli chodzi o lasy państwowe.
Teraz wchodzą ekolodzy, prawda, którzy może są finansowani przez różne agendy, nawet poza Polską, i mówią, że nic nie wolno robić.
Weźmy to pod uwagę,
tak rozumiemy, prawda?
Krzyczą, że nacisk jest duży nacisk i mówienie o tym, że cała puszcza parkiem narodowym, no bo takie sztandarowe hasło. No weźmy pod uwagę, że jeżeli to będzie park narodowy, tak, no to ludzie też będą mieli problemy, bo to nie jest tak, że zrobimy park i będzie. Są obostrzenia. Jeżeli chodzi o lasy państwowe, dostęp jest ogólny dla całego społeczeństwa.
Każdy może do lasu
wejść. Może wejść, każdy może zebrać, załóżmy, nasz sport narodowy, tak, czyli zbieranie grzybów. No każdy może wejść do tego lasu.
Grzyby, czernice, żurawina.
Runo leśne, to weźmy pod uwagę.
No oczywiście ja też muszę tutaj troszeczkę dodać od siebie, bo to jest potrzebna taka strategia, tak, bo No i oczywiście nie mamy załatwionej sprawy w Puszczy Białowieskiej. No na dzień dzisiejszy my nie pozyskujemy drewna, nie spełniamy jakby swoich takich ustawowych polskich praw.
Tak? Czyli jako leśnicy macie ręce związane?
Tak, do tej pory tak. No tym bardziej, że jako nadleśniczy nadleśnictwa samodzielnie odpowiadam za wszystko, co się wydarzy. Ja odpowiadam jak za stan sanitarny tego lasu, który no jest jaki jest. To już było jakby poza moimi decyzjami i to były wymuszone decyzje, czy takie, czy inne. Ja rozumiem pewne grupy społeczne, czy pewne grupy naukowe, eksperckie, że no i zawsze w lesie tym u nas drewna martwego nie brakowało, czy drzewa martwego, tak, w tym drewnie rozumiemy jako leśnicy, ekolodzy, jako eksperci, bo to tak naprawdę to my mamy tą wiedzę taką szeroką w tej dziedzinie i tej materii, jakie są lasy państwowe, czy lasy, czy puszcze. Rozumiemy te sprawy i...
Wiecie, po co jesteście? No
jesteśmy, trudno, tak.
Siedzieć teraz i patrzeć, widzieć ręce tak i...
I wiemy, że jest potrzebne te drzewo martwe. I ja tam mam takie króciutkie dane, tak. W 2012 roku na hektar w Puszczy Białowieskiej było 30 metrów sześciennych drewna martwego. W 2015 było już to 43 metry sześcienne na hektar, a w 2018 to już jest 107 metrów sześciennych.
A co znaczy drzewo martwe, panie leśniczy?
To jest to drzewo,
jest położone?
Nie, to może być drzewo stojące, które jakby zamarło na sposób... Tutaj mówimy raczej o w tym momencie o gradacji.
Tak?
Tak, i ścięte dla bezpieczeństwa.
Dla bezpieczeństwa, żeby kogoś nie przewaliło. Widzimy, tak. Jest taka pusta w środku, prawda?
Po prostu jest gnilizna, tak, tutaj. I to jest bardzo drzewo trudne do ścięcia. Tutaj się ludzi naraża przy takich rzeczach, bo to trzeba być wybitnym specjalistą i tutaj trzeba naprawdę dużo mieć doświadczenia i umiejętności, żeby takie drzewo ściąć bezpiecznie.
No. A to mnie jakoś zwieść, czy je zostawia?
W tym momencie wszystkie te drzewa, które my ścinamy, to pozostawiamy na miejscu, zachowując podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej. Ale martwe drewno w takich ilościach nagromadzonych jest potencjalnie również niebezpieczne
ono
ze względów...
Ono butwieje, prawda?
Tak, ale jest również potencjalnie może być paliwem dla pożaru. Mieliśmy w tym roku już dwa pożary w Puszczy Białowieskiej. Były to małe rzeczy, bo to okazuje się, że były to celowe podpalania i to jest zmartwienie leśnika. Tak? My jesteśmy również od tego, szanowni państwo, że musimy pilnować tego dziedzictwa narodowego.
Czyli tak, no jeszcze jedna rzecz, to skąd się panowie biorą ci chorzy, bo mówię, to są chorzy ekolodzy, powiedzmy. To nie są ekolodzy, to są po prostu działacze, nie wiem na jakiej zasadzie, bo ktoś ich podkarmia, prawda? Że tego typu
proszę ojca,
blokady i tak dalej, naciski.
Państwo, skąd oni się biorą?
No właśnie, kto to jest?
Zacznijmy od tej najważniejszej organizacji, Greenpeace Polska. No nie możemy mówić, nie możemy używać takiego zwrotu Greenpeace Polska, ponieważ w pięcioosobowym zarządzie jest czterech Austriaków, czyli Niemców. No to nie mówmy, że to jest Greenpeace Polska. W 80-kilku% jest Greenpeace Polska finansowana, przynajmniej tak sprawozdanie mówi, za rok 17 przez znanego tego obywatela świata Sorosa, w 80-kilku% jest przez niego finansowana. Zatrudnionych jest tam 30 pracowników, tak wygląda ze sprawozdania. I również ze sprawozdania wynika, że wynagrodzenie w Greenpeace Polska to jest około 30 tysięcy na jedną osobę, a są tam pracownicy zatrudnieni za 4, za 5 i również za 60 czy 70 tysięcy, więc nie jest to organizacja, która jest, działa na zasadzie charytatywnej, czyli po prostu nie jest i wszystkie organizacje pozostałe, które są, nazywają się tak zwanymi ekologicznymi, działają podobnie. Również jeśli chodzi o przekaz medialny, jest to cały czas jest to po prostu fałszowanie tego przekazu medialnego. Jest to przykład, który teraz podam. 2009 rok, informacja przez pracownię na rzecz wszystkich istot do obiektywu, czyli obiektów to jest TVP Białystok Regionalna, podana informacja, że leśnicy w Puszczy Białowieskiej wycięli ponad 100-letnie dęby, co oczywiście było nieprawdą, bo to były wyłomy w czasie burzy i jako przykład podano pień ściętej, tylko był to pień ściętej przy drodze topoli.
To niszczą,
tylko topoli, oczywiście, a nie dęby.
Niszczą drzewa, wycinają stare drzewa, polują na żubry, jeszcze
tak, dołóżmy. I te osoby po prostu mając, one nie są nigdzie zatrudnione. Ja jeśli działam na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej, to dokładam swój czas, swoje pieniądze i tak dalej. Oni nie, bo oni po prostu z tego żyją.
No. Ale żeby od nami Ewy nie zaczynać, czyli panowie na przykład tak jest, tutaj patrzę, że na przykład coś chcecie zrobić według, no...
My mamy obowiązek konsultacji społecznych, na przykład tworząc
plan... Na telefon jest jakiś z góry, bo ktoś mówi, no tutaj Greenpeace, nie wiem, oddział Białystok, bo bardzo proszę tego i tego, nie, bo nie, zrobimy to, szum, tak, bo to, się tak, przykujemy
to,
do drzewa.
Tak to nie działa, nie, żeby nami już... Tak,
taki nacisk totalny.
Tak. Nacisk społeczny przede wszystkim, tak, jeżeli spotkaliśmy się z taką presją, to byli ci ludzie, którzy protestowali. Ja nawet jestem w stanie uwierzyć, że ci ludzie wierzyli w to, co robią. Tak? Bo pewne rzeczy powinny być konsultowane w lasach państwowych. My nie jesteśmy nieomylni. Te organizacje, o ile działają w ramach prawa i są pożytku publicznego i przestrzegają swoich ustawowych obowiązków i działają nie dla zysku, a dla dobra ogółu, no tak. To ja uważam, że takie organizacje są jak najbardziej potrzebne.
Że coś mi nie gra jednak, bo pan po to studiował, uczył się pan też, żeby umieć działać, pozyskiwać to, co trzeba z lasu, dbać o ten las i tak dalej. A tutaj niekoniecznie taki działacz ekologiczny jest, nie wiem, czy jest do końca wykształcony, przygotowany.
Znaczy, pamiętajmy o jednej rzeczy, że nadleśniczy jest zobowiązany ustawą. To nie jest
to tak.
Nadleśniczy z mocy ustawy odpowiada za stan sanitarny. A jeszcze do tego dochodzi jedna rzecz, kwestia bezpieczeństwa publicznego. To bezpieczeństwo publiczne jest ważne dla nas, jako, no tutaj mówię, w charakterze nadleśniczych.
Żeby tak? Kogoś w las, no teraz drzewo nie przywaliło i tak dalej. Nie,
dokładnie,
tak dalej.
Dojdźmy do momentu takiego. No, chronimy i zabezpieczamy, no nie ma innej możliwości, tak? Musimy wyprzedzić, no bo wiatr może się zdarzyć. No mamy przykład tutaj nadleśnictw klęskowych, a dokładnie w Regionalnej Dyrekcji w Toruniu, tak? No mamy problem, z godziny na godzinę, z minuty na minutę zdarzyła się katastrofa, no z którą jeszcze do tej pory walczymy, ale praktycznie się już opanaliśmy i to jest duży problem. Nie daj Bóg, dojdzie do takiej sytuacji, że w Puszczy Białowieskiej zdarzy się pożar, się rozprzestrzeni, nie będzie możliwości. Jakie są drogi ucieczki? Są dwie, no dwie, które mają tylko możliwość. Następna kwestia, turysta, który wejdzie na szlak, dojdzie do jakiegoś wiatru, no nadleśniczy jest zobowiązany usunąć te drzewa. Tak? I to jest problem.
Czyli gdyby nagle drzewo go przewali, to sądownie może pan mieć odpowiedzialność.
Oczywiście.
Tak? Proces,
to
działacz ekologiczny nie będzie tam
oczywiście
wezwany.
To nie jest tak, że te lary,
nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, tylko właśnie nadleśniczy. I tutaj z kolegą się zgodzę, że te wszystkie nasze działania są ukierunkowane na te zarządzanie takie kompletne. Tak? Mhm. Czyli zabezpieczenie przyrody, zachowanie procesów naturalnych i jak również odpowiednią inżynierię środowiskową i kierowanie, żeby przyspieszyć te rzeczy, żeby ten las był w ciągu w dobrej kondycji, tak, był zdrowy.
Ubezpieczny i też taki no piękny.
No oczywiście musimy cały czas pamiętać, że mamy te siedliska i gatunki, gdzie zobowiązaliśmy się je utrzymać i nie możemy. Tutaj mamy przykłady na przykład.
No, gdzie to są
zachowanie ciągłości siedlisk zgodnie z Naturą 2000.
Jak ojciec zobaczy, no to widzimy tutaj jest to grunt 91-70, czyli to są siedliska grądowe objęte unijnymi dyrektywami, gdzie powinniśmy zachować je w dobrym stanie. Tutaj, jeżeli przyjrzymy się, tu zobowiązaliśmy się po prostu do przebudowy tych drzewostanów. My nie przebudujemy w sposób jakiś magiczny. My musimy to wyciąć, musimy tam posadzić, musimy
nasadzić nowe, a nie wszystkie od razu
zgodnie z siedliskiem i tak dalej. I to rozkładamy w czasie i przestrzeni, zachowując
to. Robicie, tylko mówię, dajcie nam
zrównoważoną tą gospodarkę.
Dajcie nam pracować.
Ojciec powiedział o tym zakazie wstępu.
No właśnie,
zakaz wstępu to nie jest wprowadzony, bo my chcemy coś ukryć. Bo tak,
to jest taka chojneczka
taki przekaz,
i człowieczek, taki przekaz. Prawda? I...
No widać dokładnie, ewidentnie, te drzewa zagrażają bezpieczeństwu publicznemu.
One się łamią, tak?
One się naprawdę łamią. One się nie łamią, załóżmy przy tej części przyziemnej, tak? To odziomkowej tak zwanej, możemy tak powiedzieć. One się łamią na wysokości 3-4 metrów.
No
każdy
to,
patrzy
jest
w górę,
to problem, tak?
żeby zobaczyć. Tak? I to jest problem.
Idzie pieszo, rowerzysta i tak dalej.
No, dokładnie.
Bo tak to trzeba by było zamknąć, strefa niebezpieczna. I
to jest są. Ja niestety skażone. Jako nadleśniczy to muszę zastosować artykuł 26 ustawy o lasach i zamknąć miejsca, które zostały uszkodzone.
Panowie, a w którym momencie jesteśmy teraz? No bo tak, od 5 lat mamy dobrą zmianę. Brakuje nam świętej pamięci ministra Jana Szyszko,
bardzo.
Ale mamy nowego ministra, pana Wosia, który jest nie tak dawno, prawda, otrzymał tekę. Mamy dyrektora Lasów Państwowych też, który jest kontynuatorem, bo mamy, ostatnio był tutaj, mieliśmy sympozjum, więc można było słyszeć. Więc no, wszystko idzie ku lepszemu, tak?
No mam nadzieję, tak. Widzę tę zmianę.
Ale tutaj pan minę ma troszeczkę taką smutną.
Nie, proszę ojca, więc szanowni państwo, jest nowy minister, jest nowa nadzieja.
No właśnie.
Jest nowa nadzieja. Oczywiście ja bardzo no, jestem pełny optymizmu dla nowego ministra, ponieważ to jest osoba młoda, pełna entuzjazmu, chęci do pracy. Zresztą z tego, co wiemy, również jest podobnie myślącym człowiekiem o świętej pamięci profesor Jan Szyszko. Wylało się na niego kupę hejtu w związku z tym, że złożył z żoną świętej pamięci profesora kwiaty po objęciu, złożeniu zaprzysiężenia, jeśli chodzi o ministra. Jest nowa nadzieja w tym, że nowa nadzieja, z czego wynika również z jego pierwszych decyzji, że będzie w chwili obecnej prześwietlał te organizacje tak zwane ekologiczne.
No właśnie,
żeby one się wykazały, co one robią, z czego żyją, z czego żyją, kto je finansuje i tak dalej, i tak dalej. Jest po prostu nowa nadzieja w tym. Jest to nadzieja również dla mieszkańców związanych z Puszczą Białowieską powiatu hojnowskiego, którzy czasami samej puszczy uważamy. I to, co właśnie ojciec powiedział, jeśli dołożymy do tego jeszcze, no uważam, że wybitnego specjalista, jeśli chodzi o dyrektora generalnego Lasów Państwowych, doktora Andrzeja Koniecznego, jak również jego zastępcę, który jest Bogdana Piątka, który jest też, uważam, że od rozpoczął pracę w lasach od tego najniższego stanowiska, jak również dyrektora Dyrekcji Regionalnej Białymstoku, Andrzeja Nowaka, który również tam rozpoczynał pracę od tego podleśniczego i nabierał tej swojej wiedzy
no, dlatego
fachowej.
Mówię, bo pan jest tutaj działaczem społecznym, panowie są w mundurach, czyli prezentują Lasy Państwowe, no, ale właśnie jeszcze tutaj pan Łukasz Maciej u nas. Ciekawe, może pana spostrzeżenie, bo pan kilka lat pracował tam, prawda, w Puszczy Białowieskiej, a teraz jest pan tutaj niedaleko, Torunia. Jaka jest różnica w atmosferze pracy i tak dalej? Widzi się ją?
Powiem szczerze, znaczy...
Lekkość teraz, lepiej się oddycha?
Znaczy, oddycham. Boże, pamiętajmy, że jeżeli chodzi o Bydgoszcz, a Białowieże, to dwa różne drzewostany, tak?
O ekologów i tak dalej.
Jeżeli chodzi o ekologów, znaczy... Wszędzie są, to nie możemy tak to nazwać, że ich nie ma, czy są potrzebni, czy nie są potrzebni. Czasami widzą rzeczy, których my nie widzimy, tak jak leśnicy, które są czasami nawet dla nas potrzebne. Tak, weźmy to też pod uwagę. Tu możemy dewagogię prowadzić, ale to nie do tego zmierzam. Białowieża ma swoją specyfikę, Bydgoszcz jako nadleśnictwo ma swoją specyfikę. Weźmy pod uwagę nawet drzewostan, tak? Puszcza Białowieska, no, żywostan charakterystycznie inny, tak, nazwijmy to, bardziej starszy. Tutaj żywostany bydgoskie, no, przewaga.
No, ale nikt tutaj nie stęka, nie kwęka tak jak tam, prawda, przy Puszczy Białowieskiej.
Znaczy ta cała dyskusja o lasach państwowych, no, wybrzmiewa w przestrzeni publicznej. Ja się cieszę, że mamy takiego dyrektora, który zna specyfikę generalnego, jak również regionalnego, zna specyfikę danego obszaru, tak? Bo ci ludzie byli i są związani z Puszczą Białowieską. Oni stamtąd wychodzili jakby w tą, do ścieżki kariery w Lasach Państwowych. I i znakomicie sobie zdają sprawę, jak ważna jest Puszcza Białowieska dla Lasów Państwowych, jak ogólnie na polu takim państwowym. Tak.
To no i tam, jacy są tam ważni ludzie, też weźmy tam, to pod uwagę.
To tam właśnie Lasy Państwowe wprowadzały takie innowacyjne rzeczy, jak rębnie, które były rozłożone na, w czasie. I te nasze rębnie, to kojarzy się może to dla ojca, jak również dla całego społeczeństwa w Polsce, że rębnia się kojarzy z rąbaniem.
Tak,
że ścinka, my tam piły, bierzemy pieniądze, liczymy, cieszymy się.
Uciekają,
a rębnia tak naprawdę w naszym nazewnictwie to jest początek odnowienia
lasu.
My zaczynamy przebudowę. Wtedy tam się pojawiają te młode sadzonki. Wtedy zaczyna się kształtować las na przestrzeni dużego okresu czasu.
Możemy to widzieć, tutaj w Toruniu okolicach widzimy na przykład, że są ogrodzone pewne części, żeby te młode sadzonki nie były poobgryzane, myślę.
I na przykład to, co teraz koledzy robią w Toruniu,
nasadzanie.
To się nazywa odnowienia. Nasadzanie to jest całkowicie co inne. Ale to, co koledzy robią w całej Polsce, to tam były jakby takie pierwowzory naszej pracy, takiej zbliżonej do tej pracy, tak naprawdę naśladującą naturę, tylko przyspieszającej te procesy.
Znaczy, panie Nadyśni, czy pan się ze mną zgodzi, że w Białowieży to jest tak, że na jeden hektar przypada na pewno najwięcej chyba naukowców na całym świecie, bo to jest po prostu...
No to cenimy to.
Tak, oczywiście. Tak. To też weźmy pod uwagę. Już zaczęliśmy mówić o tych ogrodzeniach. Te ogrodzenia są... Znaczy, inaczej. Leśniczy, tak samo jak każdy leśnik, tak, jest po to, żeby wychować te pokolenia. To są nasze dzieci, no, tak to nazwijmy, hipotetycznie, tak? No, my patrzymy, jak to powstaje, jak to się buduje, a my jesteśmy, tak jakby to powiedzieć, szlifem dla tego, tak? Tworzymy takie...
Las rośnie długo, dajmy mu czas i tak dalej, prawda?
No trochę my mamy... Jak...
Specjalistów tak, niech działają.
Tak, to jest specyfika naszego zawodu, my nie patrzymy w krótkim okresie czasu. My sobie nie zakładamy, że za 4 lata, czy za 5 lat...
Będzie owoc.
Będzie owoc.
Kontynuacja
musimy
jest,
to,
są lata,
to,
są
tak, musimy to w perspektywie tam 100-120 lat.
No ja chcę pokazać swoim synom piękną Puszczę Białowieską, tak? Ja z tego założenia chcę wyjść. Tak samo jak na pewno i tutaj pan Leśniczak, pan Mieczysław.
No, czyli w tym momencie powiemy tak, że idzie wszystko ku lepszemu. Prace się dokonują. Ruch społeczny czuwa, tak, nad tym.
No staramy się.
On się zrodził wtedy, tak. No to taki oddolny, bo to no, mieszkańcy Hajnówki, prawda, tak. Pan ich reprezentuje. Hajnówki okolic, bo to miejsca pracy, miejsca wypoczynku, a także i pracy, no bo korzystają z tego wszyscy.
Powiem ojcze, że teraz dziękuję tutaj dla pana Mieczysława, bo to był pierwszy ruch. Teraz wiele powstaje takich inicjatyw społecznych, które wspierają nas, leśników. I to czuć. I to za to dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas, leśników, w tym i wierzą w to, co robimy. Bo my wiemy, że robimy dobrze. Wiemy, że musimy pewne rzeczy konsultować z ekspertami, pewne rzeczy z naukowcami. My jesteśmy otwarci na współpracę. Tak? Staramy się ze społeczeństwem być jak najbliżej. Mamy świetne hasło i to cały czas jakby do tego dążymy. Dla lasu i dla ludzi. Jesteśmy dla lasu i dla ludzi. My służymy. To jest nasza służba po prostu.
No i podobnie także i myśliwi, prawda? Myśliwstwo to też jest problem niekiedy, że są takie ruchy, które mówią, że absolutnie nie wolno nic. Przecież łowiectwo również sprzyja rozwojowi polskich lasów, ale nie tylko polskich.
No tak, ale tutaj powiedzmy jasno i wyraźnie. To jest słowo pana profesora świętej pamięci Szyszko. Tak? Leśnictwo, Bóg, i do tego jeszcze dochodzi myśliwstwo i rolnictwo, tak? To są nasze gałęzie, które muszą
cztery.
Być. Tak jest. Cztery filary, na których się opieramy jako Polska, tak? Tutaj o łowiectwie to jest jedna integralna część, czyli te cztery filary, które są potrzebne. To weźmy pod uwagę. Jeżeli chodzi nam o te... On
nasze... Też obraz myśliwego, nie? Że to jest napalony facet z flintą, który wchodzi do lasu i tylko patrzy, co by tutaj...
Nie możemy tak mówić, bo to jest gospodarka.
No właśnie.
To jest gospodarka łowiecka. To nie jest tak, że to jest hobby, że idziemy do lasu i ten myśliwy idzie do lasu i zabija zwierzę. To jest gospodarka łowiecka. Pamiętajmy, ekologiczne mięso pozyskujemy, tak? te wahania.
Wilka się zastrzeli, prawda, czy lis?
Nie, nie, wilka, broń Boże.
Teraz nie, nie, ale tak. Może przyjść taki moment, że trzeba będzie...
Znaczy najważniejsza rzecz teraz dla myśliwych, chociaż ja nie jestem myśliwym, to jest ograniczenie ASF-u w Polsce. ASF, tak, no... to jest potencjalna jakby...
Odłów dzików, tak można powiedzieć.
No odłów, odstrzał, po prostu depopulacja sanitarna dzików, tak, ograniczenie kontaktu tej dzikiej zwierzyny przynoszącej ten wektor wirusa ASF do gospodarstw, tak? To myśliwe...
Dla dobra rolnictwa to jest
polecenie. To jest dla gospodarstwa, no, dla gospodarki Polski, tak? Tym musimy mieć ten wzorzec wypracowany i najbardziej jakby działający na korzyść, bo te dwie gałęzie, rolnictwo, leśnictwo, myślistwo, to są jedną gałęzią przemysłu w Polsce, która daje niesamowite przecież dochody dla państwa, to... tak? To są miejsca pracy, to są ciężkie pieniądze, a oprócz tego, no jeżeli byśmy porównali gospodarkę innych krajów, no to tam się nie krytykuje leśników czy myśliwych, tak?
No,
tam
jest wszystko kultura, jakby... No, tak? Przecież to lasy i łowiectwo to jest kultura nasza, jako Polski, tak?
No, tam te gałęzie...
Sąsiadów Polski, Niemcy,
no tak.
Czy Austria, prawda, no tak. Czechy.
Przecież tam praktycznie jest...
Tam istnieje myślistwo, tam się nie krytykuje myśliwych, to jest zrozumiałe dla społeczeństwa. Może to są jakieś nasze jakby zaniedbania wieloletnie, tak? Że ta edukacja tak, i te wszystkie takie...
Bo musimy rozumieć, że pewna specyfika, gdzieś tam, na przykład wilk jest bardzo pożyteczny, ale no, są takie pewne tereny, kiedy no, robi szkody na przykład rolnikom, no, to na tym też polega, że wtedy lasy państwowe generują środki, które są rekompensatą, bo taką materialną też, prawda?
Czy koła łowieckie.
Koła łowieckie bardziej. No,
jeżeli o HZS, to
robi zwierzyny, tak? To wtedy na leśnictwo, tak? Tutaj się zgodzimy, ale niektóre rejony są dzierżawione po prostu, tak?
Po prostu trzeba jedno zrozumieć, że państwo nie może korzystać z lasów po prostu jak taka krowa mleczna dojna, tylko brać, prawda?
Znaczy, czyli nie sobie ziemię poddano.
Tak, żeby się...
No, płacimy podatki tak samo jak inne przedsiębiorstwa państwowe. To jest suma summarum około 3 miliardów złotych. Także ja uważam, że lasy państwowe spełniają tą rolę również...
Trzeba dmuchać, żeby były państwowe.
Oczywiście, bo to jest...
Pamiętamy tą batalię pana profesora, prawda?
Jesteśmy za to wdzięczni.
Wracając do tematu Puszczy Białowieskiej, ponieważ tak już zaczęliśmy...
No, cały czas jesteśmy w temacie,
tak,
bo...
Więc wracając do tematu Puszczy Białowieskiej, wszystko musi być tak, jak tutaj właśnie kolega nadleśniczy powiedział, tak. Również kolega nadleśniczy i ojciec prowadzący, wszystko musi być pod kontrolą. Jeśli to wymknie się spod kontroli, tak jak się wymknął kornik drukarz, bo kornik, tak jak tutaj pan leśnicz powiedział, zawsze był puszczy, ale zawsze był pod kontrolą. Ja, ponieważ już trochę przeżyłem na tym świecie, pamiętam takie czasy, no, chociaż nie jestem zwolennikiem komunowróć, ale wtedy było tak, dwa drzewa kornikowe, z winy leśniczego to była nagana, a cztery drzewa kornikowe z winy leśniczego to prokurator był. I po prostu ten kornik drukarz wymknął się spod kontroli poprzez te działanie tak zwanych ekologów, a moim zdaniem ekoszantażystów, którzy nie mają umocowania w prawie, bo prawo wyraźnie mówi ustawa o lasach, że jest za zachowanie ciągłości gatunków i za stan lasu odpowiada na leśniczy. No tak, nikt z tego nie zwolnił.
Niebezpieczny może, a Białoruś ma tego kornika na swoim
miejscu? Ale jest tam na bieżąco jakoś tam likwidowany, bo też widziałem, tak samo pan leśniczy widział tą puszczę po stronie Białorusi i to jest likwidowane. No, tak się składa, że nie wymyślono jeszcze innego sposobu likwidacji kornika drukarza, jak wycięcie chorego drzewa w odpowiednim czasie, wywiezienie poza teren lasu.
Czyli tak, kornik był i będzie, tylko po prostu trzeba umieć z nim
musi być żyć. Taka gradacja kornika drukarza, która w chwili obecnej jest w Puszczy Białowieskiej, to jest na skalę niespotykaną, bo ta, która była w 20 roku ubiegłego wieku, jak pisał wybitny entomolog profesor Mokrzecki z 5 posiedzenia Komisji do Spraw Zwalczania, to było 27 stycznia 23 roku, pamiętam tą datę, więc pisał, że warunki naturalne w Puszczy Białowieskiej, jak również...
Były 4 lata po niepodległości.
Jak również jak również złodzieje, no bo wycinano i wywożono, tak kradziono również tego, między innymi warunki naturalne i doprowadziły do tego, no i oczywiście praca leśników wtedy doprowadziła do tego, że gradacja została w jakiś sposób opanowana. Natomiast w tej chwili puszczono to na żywioł. I tutaj powiem tak, tutaj panowie nie mogą o tym mówić, są różne programy w Polsce, program 500+, Koperta Plus. Również uważam, że jeśli chodzi o Puszczę Białowieską, skala zniszczenia Puszczy Białowieskiej po prostu domaga się tego, żeby była cela plus też dla ludzi odpowiedzialnych
za to, którzy
doprowadzili do takiego stanu, bo to jest niewyobrażalna sprawa.
Są służby mundurowe i obowiązuje też pewna, bym powiedział,
musimy się w granicach jednak
solidarność prawo. Taka pewna i prawo też.
Musimy się w granicach prawo, i pewnych rzeczy, które...
Mamy teraz dobre rozdanie.
Bardzo dobre, myślę.
Wydaje nam się, że pan minister jest człowiekiem. Jest ta kontynuacja ducha pana profesora Jana Szyszko. I to idzie wszystko w dobrym kierunku. No więc tylko dalej obserwować i...
No potrzebne są nam decyzje.
Ciekawe, jak słuchacze będą się teraz, właśnie szczególnie mieszkańcy tutaj tych terenów, o których mówimy, więc zapraszamy. Drodzy Państwo, pan Łukasz Maciejunas, zastępca nadleśnictwa teraz Bydgoszcz, ale kiedyś pracujący w Puszczy Białowieskiej, mówiąc ogólnie, pan Mieczysław Gmiter, radny miasta Hajnówka, ale kochający przyrodę i polskie lasy, Społeczny Ruch Obrony Puszczy, i pan Mariusz Agiejczyk, nadleśniczy nadleśnictwa Hajnówka, więc rozmawiamy. Telefony, drodzy Państwa, dla Polski Północnej 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, zagranica 048 56 657 0013, 048 kierunkowy 56 657 0014. Rozmawiamy, czekamy już na telefony od Państwa. Myślę, że tutaj na pewno będą głosy też leśników, bo wiemy, że to jest duża brać, prawda, w naszej ojczyźnie pracująca. I także myśliwi też są tutaj na pewno zaproszeni. No i każdy z Państwa, zobaczymy, jakie będą głosy w naszym programie. Rozmawiamy ogólnie o problemach, o przyszłości Puszczy Białowieskiej. Tak dla ciekawości, to Puszcza Białowieska ile sobie liczy lat?
No to jest już...
Kilkaset.
No na pewno kilka tysięcy, bo to powstała Puszcza Białowieska po ustąpieniu ostatniego lodowca, tak? Czyli około 10 tysięcy lat temu. No ale wiadomo, że to jest obszar, który jest unikatowy z tego tytułu, że ta puszcza nie została odlesiona. Ten człowiek tam pracował,
to jest potęga,
to są świetne siedliska, żyzne, bardzo...
No panie nadleśniczy, też powiedzmy o firmie Centura, tak?
Ale mówię, że nie została pozbawiona, tak jak na przykład puszcze wszystkie inne w Polsce zostały wycięte i odnowione.
Wytrzebiona i potem na nowo nasypana.
Tak, a tam cały czas ta puszcza trwa, ale była użytkowała cały czas...
Tętni życie.
No tętnie, ale człowiek wprowadzał tam bardzo dużo życia i bardzo dużo z niej korzystał.
I to sobie wbijmy do głowy, że człowiek jest potrzebny. Człowiek nie jest
Będziemy użytkować, to ta bioróżnorodność, która jest w puszczy, te wszystkie cenne gatunki, które mamy, 7 gatunków dzięcioła, czy 9, to zostaną zachowane. Bez tego to niestety...
Czego nie ma w Europie już zachowane.
Już dawno.
A my mamy. Mamy telefony. Bardzo prosimy, kto jest z nami.
Halo?
Tak, słuchamy.
Halo?
Proszę bardzo, kto jest z nami?
Jadwiga ze Śląska.
Witam pani Jadwigo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przede wszystkim bardzo się cieszę, że państwo mówicie o tym, ale chciałabym zapytać, kto kiedy wreszcie odpowie za to, co zrobiono w puszczy. Dziękuję bardzo.
No, pani Jadwigo, dziękujemy. To o tym właśnie mówiliśmy. No, na razie, że tak powiem...
Ja dziękuję za pytanie, ale no i nie jestem władny odpowiedzieć kiedy, kto i...
Na pewno panie nadleśniczy...
Najszybciej ja.
Ludzie są.
Najszybciej ja.
No, pan już jest innym, nie jest pan nadleśniczym od 20 lat, tylko tam ostatnio.
Ale niestety nadleśniczy odpowiada. Mam nadzieję, że minister nasz, który objął tą tekę niedawno, i dyrektor generalny, będą mogli jakby dla mnie tego głównego jakby odpowiedzialnego pomóc w tym, aby ten program i te siedliska i gatunki zachować na
Czy tu też musimy znaleźć złoty środek?
Tak, muszą być.
Nie damy, nie jesteśmy w stanie jednego zrobić bądź drugiego bez rozmowy.
Tak? Ale to z powietrza się nic nie stworzyło. Ktoś konkretny, ktoś coś podpisał albo nie podpisał.
Powiem tak, no rzeczywiście, kto jest odpowiedzialny? No tak się składa, że akurat te organizacje, które tam miały bardzo wiele do powiedzenia, gdzie ministrowie no, byli pod pręgierzem tych organizacji tak zwanych ekologicznych.
Dobre słowo, pręgierz.
Tak, jeśli chodzi o Puszczę Białowieską, to praktycznie w chwili obecnej z Puszczy Białowieskiej się wyniosły, ponieważ skala zniszczeń ich przeraziła nawet już tych właśnie tych działaczy tak zwanych ekologicznych. No i tak się składa, że jak to często bywa, ponieważ ta odpowiedzialność się rozmyła, nie wiadomo...
Nie ma grzew, żeby się to przykuli, prawda?
To, co i jak, no trzeba było po prostu indywidualnie udowodnić tym wszystkim i niejednokrotnie, ale ponieważ no, sądy są jakie są, zwalniają z odpowiedzialności tych pseudoekologów, natomiast jeśli chodzi o straż leśną, straż leśna według niektórych tam orzeczeń sądowych zachowywała się nie tak jak trzeba, bo niejednokrotnie tam no, czy użyła jakiejś tam według sądu nadmiernej siły i tak dalej, i tak dalej. I te organizacje w chwili obecnej się wyniosły z Puszczy Białowieskiej i one przestały praktycznie już w tej chwili oddziaływać na tutaj pana Dalsińczego, czy też na ministra, jeśli chodzi o Puszczę Białowieską.
Nie ma nowego nacisku, ale może gdzie indziej się przeniosły?
No przeniosły się w Karpaty, bo tam jeszcze nie zostały zniszczone, także oni się przenoszą tam, gdzie jest kasa. Tam, gdzie jest kasa, gdzie jest możliwość. Natomiast tam, gdzie rzeczywiście była niesamowita, jeśli chodzi o katastrofa ekologiczna, czyli to, co się stało z oczyszczalnią ścieków w Warszawie, jakoś nie było wtedy ekologów. Tak. Nic się nie odzywali. No, odpłynęły te prezenty tam od prezydenta Warszawy do prezydent Gdańska, płynęły prezenty Wisłom, ale jakoś wtedy nic się nie mówiło
tam
na temat tych prezentów.
Nie patrzał i nie przykuwał
się. Jeszcze chcę się wtrącić. Pamiętajmy, że drzewa są. Tylko, że nie są bezpieczne.
No tak.
Tak, musimy tak powiedzieć, tak?
Drzewa są, ale to jest katastrofa. Z tego, co widzimy na te zdjęcia, to jest... No, jak można to... Jeszcze powiemy, jak procentowo to jest, no bo to są konkretne liczby. To łatwo je obliczyć. Przecież nawet na hektar ileś tych drzew jest do obliczenia, prawda?
A zasobność w Puszczy Białowieskiej to na hektar jest 350 metrów sześciennych drewna.
Drewna.
Tak. A tutaj mówimy, że już
25 jest leży.
Już martwego, tak? Czy
I to leży i dalej, i tak. To nie sprzyja zdrowiu puszczy.
Nie wszystko leży, część stoi i to jest właśnie...
Ale będzie leżeć w każdej chwili.
Będzie leżeć.
Tak, czy później.
Ale to w tym momencie widzimy tutaj, że na te siedliska, które powinniśmy chronić, na te na przykład grądowe siedliska, wchodzą, czy borowe, to wchodzi trzcinnik, to jest po taka roślina, trawa, która jest bardzo łatwopalna w obszarze, w okresie...
Wysycha, tak.
W okresie suszy, tak? Czyli na początku wegetacji, czyli ten kwiecień,
czyli dziękujemy Panu Bogu, że się jeszcze to nie zapaliło.
Tak, no i mamy problem z wodą, tak?
Drzewa zatrzymują wodę, a jak nie ma drzew, no to...
No to tak jakby pompa tam nam fizjologiczna siadła. Tak?
Ale
bo
też
jest
mówią,
7 tysięcy hektarów martwego drewna praktycznie.
Też mówimy o tym, że puszcza sama się odnowi. Tak mówią, tak? Że puszcza sama się odnowi.
Nic nie odnowi.
Dobrze, ale kiedy?
Kiedy? To się odnowi.
Kiedy? Czyż to jest... No, możemy sobie wyobrazić, jak drzewa się łamią, jak gałęzie zostają. Tworzy się dywan. No dywan wysokości...
I to wszystko gnije, oczywiście. Przemieli się, prawda?
Oczywiście. I ten nasionko nie ma gdzie wpaść, tak to nazwijmy.
Jeśli chodzi o odnowienia, to może tutaj podam taki przykład. Rezerwat Cisły w Puszczy Białowieskiej. Więc od 1936 roku prowadzony jest tam monitoring. Rozpoczął ten monitoring profesor Boczewski, aktualnie prowadzi to profesor Brzezierski.
Co się zwali, to się zwali, po prostu leży.
I co wykazuje ten monitoring? Prawie 100 lat prowadzony, że zmieniła się całkowicie struktura lasu. W chwili obecnej wypadły drzewa szlachetne praktycznie z tego rezerwatu. Najbardziej gatunkiem, który tam się panoszy w rezerwacie ścisłym, to jest grab, który zaciemnia wszystko, pod nim nic nie wyrasta. Natomiast najbardziej przerażającą sprawą...
I mchy.
Tak, najbardziej przerażającą sprawą jest to, że w odnowieniu drzewostanu, który jest w rezerwacie ścisłym, nie ma tych drzew do 5 centymetrów. Nie ma drzew szlachetnych typu dąb, jesion, klon i tak dalej, praktycznie nie występują. Czyli, tak jak tutaj właśnie kolega powiedział, on się kiedyś tam, no będzie las. Tylko
kiedy i
jaki? Nikt nie potrafi na to odpowiedzieć, żaden naukowiec.
Mamy telefony, bardzo prosimy.
Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witam ojca dyrektora.
Ojcze, kłaniam się serdecznie i gościom zacnym, ojcu i gościom zacnym, wspaniałym, tym, którzy tak troszczą się właśnie o przyrodę, o to wielkie bogactwo, o puszczę. No, proszę ojca, bardzo dziękuję za ten program, za przybycie panów do studia i za pokazywanie Polakom tej sytuacji. No. To jest nienormalne, co się stało z Puszczą Białowieską. To jest, za to powinni być pociągnięci do odpowiedzialności ci, którzy to do tego doprowadzili, którzy przeszkadzali wam ratować puszczę. To jest jakaś przedziwna polityka. Tutaj ci ekoterroryści też. No przecież kto to widział, co oni wyprawiają? Kochani, jak było to sympozjum u nas, to wam powiem państwu, jak było to sympozjum u nas w styczniu, z okazji święta, takie dla dziennikarzy, z okazji święta patrona dziennikarzy, świętego Franciszka Salezego, i to było ku uczczeniu pana profesora Jana Szyszki, tak, to były trzy czy cztery osoby, zdaje się cztery osoby. Jeden chciał wejść taki rozrabiaka też, z tych ekoterrorystów. Podszedłem do dwóch pań wtedy tam, bo zobaczyłem, że one cały czas nagrywały, trzymały te telefony i kamery, prawda, te kamerki w tych telefonach, wszystko, co kto powiedział. Tak. No i podszedłem do nich i mówię, panie, tutaj, panie były przecież tam w tej puszczy, panie, takie przeciwniczki profesora Szyszki i tutaj przyszłyście na to. W jakim charakterze? Tak grzecznie do niej. No one tam się tego... Jakiś tam była jedna osoba, ta trzecia na korytarzu. Bo nasi studenci wszystko znają, tych ludzi, te twarze. Młodzież jest inteligentna i spostrzegawcza. I tam znalazła się jakaś taka z Greenpeace'u też, taka, która tam na tym dachu ministerstwa siedziała i organizowała ten bunt przeciwko profesorowi. Tak. To było to. Ale jak można było słuchać ludzi szkodników? A gdzie są służby w Polsce od sprawdzania tego wszystkiego? Tak, to powinno być jasne, kto to robi. Przecież jeżeli my się dowiedzieliśmy, nam przekazywali, że ci właśnie ci nazywają się ekolodzy, to są terroryści, szkodnicy. Nie? Oni do ekologii to się tak ma, to ich zachowanie jak pięść do oka. No, tak bym powiedział. I to jest delikatne powiedzenie. To jest właśnie, jeżeli oni dostawali pieniądze, nie tylko w puszczy, już wcześniej to było przerobione przy tej obwodnicy augustowskiej. Prawda? Oni dostawali za to przywiązanie się do tego drzewa, dostawali nawet po 700 zł za godzinę, tak mi przekazywali. No, nawet tak. To chodziło o zniszczenie. Słyszałem, że po Puszczy Białowieskiej miały iść lasy w Bieszczadach też. Ktoś tutaj, o co tu chodzi? O co tu chodzi? Dlaczego ta Unia Europejska była tak przeciwna Polsce? Przepraszam, ale to mi wygląda na jakieś działania, no, jakieś plany szersze. Jeżeli, taki wniosek można wyciągnąć, jeżeli w Niemczech ci chcieli gdzieś wyciąć ileś lasów, bo tam autostradę puszczali, bo tam coś jeszcze innego I jak ci przyszli tacy właśnie ci działacze, ekoterroryści, no to policja ich wzięła, zwinęła i nie ma mowy, nic, wszystko jest w porządku. A więc czyje to działania? A czy czasem nie wpływy niemieckie? I chodzi o biznes, Polskę wyciąć? I dlaczego my jesteśmy Polakami? I to z góry na dół. Polakami jesteśmy, mamy dbać o swoją rodzinę polską. Widziałem tam te małe wioseczki, właśnie w puszczy też. No ci ludzie, jak oni się obronią? To są biedni ludzie, trzeba tym ludziom pomóc. Ja się cieszę, że tam ten ksiądz Tomasz też tak jakoś działa. Bogu dzięki, żeby księża byli z wami. Jak dotąd widziałem to, co widziałem, to że są z wami. To jest straszne. Oni wykończyli profesora Szyszkę. Profesor Szyszko bardzo to wszystko przeżywał. Profesor Szyszko właśnie się szykował, już samochód czekał na niego, żeby jechać do Hajnówki, do Puszczy Białowieskiej. I wtedy po prostu nie wytrzymało serce, czy organizm padł. Wtedy zmarł. To jest coś niesamowitego. I jak ja zobaczyłem tą puszczę, to kochani, jak sobie przywołuję ten obraz, to aż ściska człowieka gdzieś wewnątrz. Jak można zniszczyć to? Gdzie tu jest rozum? Białoruś też ma Puszczę Białowieską, ale nie dopuszcza do tego. Ale ten kornik idzie jeszcze dalej. Mówią mi ludzie, że ileś kilometrów dalej na lasy prywatne też przechodzi i tak dalej. Trzeba porządek zrobić przede wszystkim tutaj, żeby ci ekoterroryści tak nie działali na szkodę. Oni potrafią panu Wójcikowi 3 razy podpalali te wszystkie hodowle, niszczyli. Na miliony szkody. Przychodzą, rozrabiają, wchodzą, jak... Co to? To są bandy. Gdzie są służby jakieś takie chroniące bezpieczeństwa naszego? Kto się kogo boi? Znowuż boją się Niemców, czy Macrona? Podobno profesora usunęli na życzenie Macrona w Polsce. No, gdzie jest suwerenność nasza? Przepraszam, że tak, ale... I to jeszcze przed tym kopem. My to dużo znamy tych rzeczy, bo myśmy bardzo wielkiej przyjaźni żyli z panem profesorem i nas łączyła prawda. Prawda i służba Panu Bogu i Ojczyźnie. Przepraszam, chaotycznie trochę mówię, ale to jak słyszę was, to tylko dziękować wam, panowie, i obyście mieli wielu ludzi ze sobą. Cała ta Hajnówka i okolice, niech się trzymają ze sobą.
Bóg zapłać.
Czy to są katolicy, czy prawosławni. Kochani, my jesteśmy wszyscy ludźmi i braćmi. Pan Bóg stworzył każdego z nas. I też świat dał. Także, kochani, nie poddajcie się. Dobrze, że jesteście. Mam nadzieję, że po tym programie nie będzie żadnych reperkusji. A jeszcze jedno, mówicie panowie, że jest nowy minister. Oni podzielili to ministerstwo. Właśnie ten Kurtyka tam został, ten od klimatu. A co on się zna na tym? Przepraszam, profesor to był znawca. To profesora odsunęli, a Kurtykę dali. Postudiował we Francji może to tak. Patrzmy, myślmy, ja z całym szacunkiem nie do każdego człowieka, ale bądźmy, kompetencje, a nie polityka. A prawdziwa polityka, z kolei, żeby to była polityka, to jest roztropna służba człowiekowi, ludziom. I to właśnie trzeba. My musimy tego się uczyć, bo jesteśmy chrześcijanami. Pan Jezus nas czegoś uczy, prawda? To jest polityka, to jest realizacja jak najlepiej przekazania miłości bliźniego. To jest polityka. Dziękuję serdecznie. Oby minister Woś dał sobie radę, żeby jego nie tak, jak będzie tak, żeby żeby wytrzymał i żeby na stanowisku był i dalej działał dobrze. To jest przyzwoity bardzo człowiek i z tego, co go znam, bardzo, bardzo szlachetny człowiek. Obyśmy się nie zawiedli przez jakieś działania, może z zewnątrz. Dziękuję serdecznie. Nie dajcie się, a ci jako terroryści to porównuję do Volksdeutschów w czasie wojny. Tak. W czasie wojny byli Volksdeutsche i przeciwko Polakom działali. Tak samo tutaj. To oni tak działają na szkodę Polski. Raz po raz. Na szkodę Polski. Szkoda, bo do tego idzie dużo młodzieży też, kochani. Idzie młodzieży, młodzież jest idealistyczna, młodzież ma dobre serce, ale jest wymanipulowana. Ja czytałem taką wypowiedź studentki w tym piśmie Świat Rolnika i mówiła, jak ona poszła z tymi ekoterrorystami, bo się litowała nad tymi zwierzątkami, te zdjęcia, one takie tego. A później jak się dowiedziała, co jest, to mówi, Boże, wymanipulowana jestem. Ci właśnie niszczyciele wykorzystują dzieci, ich serce, ich idealizm, młodzież wykorzystują. Dlatego starsi powinni otwierać oczy tej młodzieży. Otwierać oczy, żeby tam rozum był, nie tylko uczucie. Dobrze, że są idealistami. I trzeba iść dalej. Dziękuję i rozumiem się kierować. Bóg zapłaci.
Dziękujemy tu dyrektorowi. No właśnie to, co przed chwilą jeszcze panowie mówili, to, co ojciec potwierdza, ile taka puszcza żyje i musi się odradzać, prawda, i las i tak dalej, a tu powiedzmy, te drzewo nie tylko, że jest zmarnowane, to jeszcze zagraża życiu, bezpieczeństwu odwiedzających, no i też miejsca pracy, no wszystko, cały ekosystem.
To się kumuluje, tak, to wszystko. Jakby tych problemów nam przybywa, bo tyle martwego drewna, to jest duży problem, tak, i bezpieczeństwa, i pożarowego, ale również dla gatunków, które przybywają w puszczy.
Ale też powiedzmy, że to musi być te martwe drewno.
No nie, ja nie mówię, że wszystko, tak, tylko...
Nie w takich ilościach.
Ono jest też potrzebne, ale oczywiście procentowo jakoś.
Oczywiście, tak. Właśnie zależna bioróżnorodność, tak. O której mówił profesor Szyszko.
Na takich niżowych lasach to jest 30-50 metrów sześciennych na hektar według Pawelczyka, który robił badania w 2016 roku. Tak? Także tutaj mamy ten przesyt, ale tutaj musimy sobie zwrócić uwagę, że raz, że jest niebezpiecznie dla ludzi, dwa, że jest niebezpiecznie i ciężko dla takiego sztandarowego...
To drzewo jest i co, nie można go usunąć?
Mamy obowiązek go ściąć i pozostawić na miejscu. Do tej pory, tak?
Do tej pory, tak.
Jest ten nasz aneks taki zrobiony na potrzeby bezpieczeństwa puszczy. Mamy w puszczy też i to przy miejscowości takiej jak Hajnówka, to jest miasto 18-tysięczne, jednostkę wojskową. Tak? Bo las spełnia dużo funkcji, między innymi jedną z funkcji lasów jest obrona państwa. I to było miejsce, gdzie mamy do czynienia z jednostką wojskową spełniającą cele obronne państwa i musimy zapewnić tam bezpieczeństwo.
A to, co panowie mówią, ci ekoterroryści, prawda, już wydrenowali, co się dało, to się przenieśli w Karpaty, w Bieszczady, bo jeszcze tam zadanie do spełnienia. No to jest coś nienormalnego, jeżeli jeszcze to jest podkarmiane przez Sorosza, no wiemy, że to jest finansista, który potrafi bardzo niedobrze wpływać na gospodarki, no to takie może być słabsze, świata, no tym bardziej może tutaj jest jakaś misja specjalna. No,
misją lasów jest już teraz, zdaje się, nasz dyrektor generalny świetnie to ujmuje i nam jakby daje wytyczne, żebyśmy wychodzili do ludzi, żebyśmy prowadzili tą edukację, tak, doktor Konieczny? Żeby ta edukacja była już na takim poziomie, żebyśmy przestali mówić o tylko zwierzątkach, chronimy, dbamy, pielęgnujemy, wręcz z konewką do lasu chodzimy. Tylko musimy opowiedzieć o całych ekosystemach, o tej pracy też naszej.
Mi się bardzo podoba, takie te zagajniki są takie zrobione, prawda, naukowe, że tak powiem. Pokazana jest ziemia przez ten.
Znaczy tutaj musimy powiedzieć o tej dezinformacji jeszcze raz, tak? Pamiętajmy jedną rzecz, że Puszcza Białowieska to Park Narodowy i 3 Nadleśnictwa Gospodarcze. nie możemy tutaj, znaczy to nie jest jedność, tak? Pamiętajmy jedną rzecz, że Park Narodowy, a Lasy Państwowe to dwie różne formy. To jest podstawowa rzecz. Tutaj jeżeli chodzi, jeżeli mówimy cały czas o tym bezpieczeństwie publicznym, one musi być zapewniane. No bez tego nie poradzimy sobie, tak? Wprowadzanie tutaj już, jak pan Odeśniczy mówił, wprowadzanie innych gatunków, no jest obowiązkowe, tak? Te gatunki, które są tam rodzime, znaczy przepraszam, inne, są rodzime tam.
Ale to mówimy o odnowieniu, nie, tak?
Tego, wiedzieli,
o tej przebudowie, zaciemnia, tak? O tej przebudowie. To musimy o tej przebudowie, którą mamy no, zapisane w dyrektywach siedliskowych, że pewne miejsca i mamy plan zadań ochronnych, które plan zadań ochronnych powinniśmy realizować zgodnie z literą i polską, i unijną. Teraz nawarstwiły się takie rzeczy jak UNESCO i jest to obszar światowego dziedzictwa, gdzie jest zaproponowane strefowanie. Czyli tak praktycznie taka szeroka konsultacja społeczna zapewniłoby nam miejsce dla tej biernej ochrony, tak. I jak i również i czynne.
Tu mówimy na razie koniec. Zapraszamy o 21.30 do Radia Maryja. Będzie więcej czasu na telefony od Państwa, więc zapraszamy. Dziękuję Panom za obecność w tej części.
Dziękujemy.
Pan Łukasz Maciej-Junas, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Bydgoszcz. Jeszcze raz dziękujemy. A wcześniej pracujący właśnie w Hajnówce. Pan Mieczysław Gmiter, radny miasta Hajnówka, Społeczny Ruch Obrony Puszczy Białowieskiej. To jest bardzo ważny ruch. No i pan Mariusz Agiejczyk, nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka, czyli taki bezpośredni teraz patron tego miejsca. To jest bardzo ważna praca.
Dziękuję Bóg. Zapłać to jest nasza służba, to jest zaszczyt dla Polski.
Dasz Bór, pozdrawiamy i zapraszamy o 21.30 na antenę Radia Maryja.